Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała tobie, Panie.
Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus, usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem rzekł do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: oto jak go miłował. Niektórzy z nich mówili: czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc pośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.
chwała Tobie, Chryste.
Umiłowani parafianie świętej Jadwigi, bracia i siostry, przyjeżdżam do was właśnie jako wasz brat, jako ten, który wśród was kiedyś żył, przez kilka lat próbował wam służyć, którego kapłaństwo tutaj jakoś dojrzewało i te powołanie misyjne również chyba rozpoczęło się tutaj, w tej parafii. A dzisiaj przyjeżdżam również jako misjonarz pracujący na czarnym lądzie w Zambii. Tak patrzę na znajome twarze, dzieci też rosną. 7 lat upłynęło od momentu mojego odejścia stąd. Kochani, i czasami jako właśnie misjonarz, jako ten, który został obdarzony szczególnym powołaniem, my mówimy powołanie w powołaniu kapłańskim, powołanie misyjne, nieraz zastanawiam się, jak to jest, czemu Pan Bóg chce misjonarzy, czy to właściwie On posyła, czy to misjonarz sobie sam jakoś wydedukowuje, że dobrze by było jechać na misję. Szukam nieraz uzasadnienia mojej tożsamości jako misjonarza. Czy Pan Bóg potrzebuje misjonarzy, żeby zbawić człowieka, żeby zbawić Zambijczyka, żeby zbawić Afrykańczyka? Nie. Absolutnie Pan Bóg nie potrzebuje misjonarzy. Pan Bóg ma wiele innych sposobów, żeby dotrzeć do Zambijczyka, żeby w nim działać, żeby go zbawić. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, jeśli Zambijczyk żyje uczciwie, dobrze, no to przecież, chociaż nie zna tego Boga objawionego w Biblii, to przecież żyje Bogiem. Żyje, można powiedzieć, poprzez wartości, dobre wartości, dobre uczynki. Zatem po co tak naprawdę misjonarze są? Misjonarze, ludzie słabi, którzy nieraz poprzez swoje wady i grzechy zaciemniają przekaz dobrej nowiny. Kochani, i szukając odpowiedzi na to pytanie, jakoś starałem się wgłębić w Pismo Święte. I można by powiedzieć, wielu z was powiedziałoby, księże, no co za pytanie? Przecież Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu powiedział wyraźnie do apostołów: idźcie i głoście Ewangelię na krańce ziemi. No i to jest nakaz misyjny i dlatego wybiera Pan Bóg misjonarzy. Mnie jednak to nie wystarczyło, szczerze mówiąc. I kartując Pismo Święte, zauważyłem jedną prawidłowość. Pan Bóg bardzo ceni człowieczeństwo. Zauważmy, że stwarza człowieka, dla człowieka stwarza świat, zwierzęta, świat, żeby mu służył. Jest to pokłon w stronę człowieka. A później, kiedy człowiek zgrzeszył, nie pozostawia go samemu sobie, ale przychodzi z pomocą, przygotowuje człowieka poprzez patriarchów, proroków, sędziów na te centralne wydarzenie zbawcze, które dokona się poprzez Jezusa Chrystusa. I co się dzieje? Bóg, Logos, który stwarza świat, staje się człowiekiem. Przyjmuje postać ludzką. Kochani, spróbujmy sobie to uświadomić. Bóg wszechmocny, Stwórca, Pan wszystkiego, byt sam w sobie, staje się człowiekiem. Co więcej, posługuje się człowieczeństwem, żeby głosić dobrą nowinę. Posługuje się ustami, rozumem. Dzisiaj pięknie Pan Jezus modli się właśnie do Ojca po to, żeby wskrzesić Łazarza. Bóg głosi dobrą nowinę, Chrystus głosi dobrą nowinę, posługując się człowieczeństwem, swoim ciałem. Co więcej, na potwierdzenie, że to Królestwo Boże jest obecne już, czyni cuda. czyni cuda posługując się rękami, a nawet śliną. Przypomnijmy sobie Ewangelię z ostatniej niedzieli, kiedy to Jezus splunął na ziemię, zmieszał ślinę z błotem, nałożył na oczy niewidomego i kazał się obmyć w sadzawce Siloe. Niewidomy przejrzał. Albo przechodząc przez ziemię Dekapolu, Jezus wkłada w palce, w uszy głuchoniemego, śliną dotyka jego języka, wypowiadając słowa Efata, otwórz się, uzdrawia go. Kochani, w końcu jako prawdziwy człowiek oddaje życie, czyli coś, co jest najcenniejsze dla człowieka. Zauważmy, że aby zbawić człowieka, Bóg posługuje się człowieczeństwem. I można by powiedzieć, temat jest zakończony. Chrystus umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i wszystko jest w porządku. Nie, z jednej strony zbawienie się dokonało, ale z drugiej strony my teraz mamy kontynuować misję Chrystusa. Chrystusa, który przyniósł zbawienie. Mamy co otworzyć się na to zbawienie i pomagać innym w przyjęciu tej dobrej nowiny o zbawieniu. Bóg chce się teraz posługiwać naszym człowieczeństwem. I dlatego wybiera misjonarzy spośród nas, którzy tam ludziom, którzy nie znają Chrystusa, zaniosą dobrą nowinę. Ale tą samą misję mamy my również, wszyscy nieraz już słyszeliśmy o tym. Tę samą misję. Bóg chce przez nas działać, aby przyprowadzić innych do Chrystusa. I chce się posłużyć również Tobą, żyjącym w Chorzowie, aby pomóc ludziom, z którymi żyjesz, odkryć radość życia z Jezusem. Prawda jest taka, że jeśli przychodzę do kościoła tylko z przyzwyczajenia, jest to jakiś rytuał, jeśli nie czerpię radości życia z Jezusem, to też trudno mi jest rzeczywiście być autentycznym świadkiem dla kogoś, kto nie wierzy, dla kogoś, kto Pan Jezus, przykazania nie są ważne. Tylko wtedy mogę być autentyczny, kiedy sam żyję, kiedy czerpię radość z tego, że kroczę za Jezusem. Tylko człowiek, który sam na co dzień żyje nim, może zarazić innych. W slangu azowym jest takie piękne powiedzenie: nie można dać tego, czego się nie posiada. Jeśli sam nie posiadam radości życia z Jezusem, nie będę się mógł dzielić. Będę zgorzkniały, a przykazania będę traktował jako coś, co jest mi z góry narzucone. Kochani, tak jak powiedziałem, Bóg nie potrzebuje ani misjonarzy, ani nas, żeby zbawić nas i innych. Ale Bóg chce naszej współpracy. On pragnie współpracy. I co więcej, ja bym powiedział, że jest to wielka godność dla nas, że Bóg wybrał nas, byśmy mogli współpracować nie tylko w dziele naszego zbawienia, ale w dziele zbawienia innych. Zauważmy, zbawienie, które się dokonuje, ono się dokonuje również przez nas. Mamy w tym swój udział, możemy mieć w tym udział, jesteśmy do tego powołani. I tak naprawdę to człowiek, który znajduje swoje szczęście właśnie w Bogu, może być szczęśliwy. I ja tego doświadczam niezależnie od tego, co człowiek posiada, bo już na pewno przekonaliśmy się o tym, że szczęście wcale nie zależy od dóbr materialnych. Są ludzie, którzy mają wszystko, a są nieszczęśliwi. Szczęście nawet nie zależy od zdrowia. Czasem życzymy zdrowie, zdrowie, zdrowie jest najważniejsze. Tak, ale nie najważniejsze. Jest ważne, ale nie najważniejsze. Można żyć ze śmiertelną chorobą i można być szczęśliwym. O tym chciałbym też zaświadczyć tutaj. Kochani, jeśli jakoś skostnieliśmy w tej relacji z Chrystusem, to różne inicjatywy są podejmowane przez Kościół, by odnowić tą relację. Na pewno warto polecić akcję ewangelizacyjną Pro Christ, która odbędzie się w Spodku. Jest cały tydzień właściwie od 6 do 13 kwietnia w katowickim Spodku odbędzie się 8 spotkań, w czasie których usłyszymy Boże Słowo, wywiady, muzykę, impulsy do przemyślenia, Zobaczymy też miniatury teatralne, reportaże. Będzie można odnowić relacje z Chrystusem. I jest to akcja ewangelizacyjna skierowana nie tylko dla tych, którzy nie mają związku z Chrystusem, dla których On nic nie znaczy, ale może dla również wielu z nas, szczególnie dla młodych, których relacja z Jezusem osobista jest przyprószona, może stała się jakoś bardziej skostniała. A jeśli nie wybieramy się na tą akcję, na ewangelizację, to wspierajmy też naszą modlitwą dzieło ewangelizacyjne tych, którzy będą ewangelizowali i będą ewangelizujący. Jeśli mówię o ewangelizacji, to muszę wspomnieć o Zambii, kochani. Tam chrześcijaństwo jest bardzo młode, bo liczy zaledwie 100 kilka lat. 102 lata temu pierwszy misjonarz katolicki przekroczył ziemie zambijskie. Chrześcijaństwo jest bardzo młode. Kochani, jakbyśmy chcieli porównać, my już żyjemy 1000 lat w chrześcijaństwie, oni 100 lat. Jakbyśmy tak sięgnęli myślą wstecz, 100 lat po przyjęciu chrześcijaństwa, jak Polska wyglądała, prawda? Także ten Kościół jak na te 100 lat to i tak bardzo się rozwija. I od samego początku misjonarze myślę, że mają do czego nawiązywać. Kochani, to jest ciekawe, że natura ludzka jednak jest religijna. Afrykańczyk nigdy nie powie, ja nie wierzę w Boga. To my Europejczycy sobie tak wymyślamy, szczególnie którzy żyjemy w miastach i nie widzimy, jak to wszystko właściwie dojrzewa, rośnie. Dla Afrykańczyka to, że on żyje, to, że jest słońce, że jest ziemia, że są drzewa, ptaki, zwierzęta, to świadczy o tym, że no nie on to uczynił, tylko jest jakaś istota nadrzędna, jest Pan Bóg, jakiś Pan Bóg. Dlatego wierzą w Boga Stwórcę. I teraz zadanie misjonarzy jest poprowadzić ludzi od Boga Stworzyciela do Boga Zbawiciela. To jest daleka droga. Na pewno też jakimś ogniwem dla nas, na przykład w tłumaczeniu obcowania świętych, będzie kult przodków. Bo trzeba powiedzieć, że bardzo mocno przodkowie żyją w ich mentalności. Przodek to nie jest ktoś, kto żył kiedyś, zmarł i o nim się czasami wspomina. Przodek to jest osoba, która ciągle żyje wokół nas, ciągle ma wpływ na nasze życie, która się opiekuje nami. Dlatego jeśli chcemy o opiekę prosić, to też musimy ofiarować coś przodkowi. Dlatego albo jakieś drzewo, albo jakiś kamień jest ołtarzem, coś tam ofiarują na tym ołtarzu, po to, żeby przodkowie się opiekowali. Myślę, że można tutaj delikatnie właśnie jakby wkomponowywać w te ich wierzenia kult świętych, obcowanie świętych, ale oczyszczać z tego ich zanieczyszczenia, powiedzmy, przez co oni rozumieją kult przodków. I na pewno widzę, że to, co czasami proponujemy, to, co proponuje chrześcijaństwo, jest trudne dla nich do przyjęcia nie z ich złej woli, ale czasami to, co oni odziedziczyli od ojców, dziada, pradziada, jest czymś zupełnie innym niż to, co przynosi chrześcijaństwo. Pozwólcie, kochani, że krótko wspomnę poligamię. W ogóle w Zambii znajdują się 63 plemiona. Ile plemion, tyle języków. Ja bym musiał właściwie oprócz angielskiego jeszcze dwa języki takie lokalne umieć, żeby się z moimi wszystkimi parafianami dogadać. I wśród ludu Tonga, wśród którego pracuję, dość mocno jest rozpowszechniona poligamia. Jeden pan ma 2-3 żony. No i tak można się zapytać, a co to ma wspólnego z chrześcijaństwem? No niewiele, ale zanim skrytykujemy, warto próbować zrozumieć. I dla misjonarza nie krytyka, ale próba zrozumienia i otwartość jest bardzo ważna. Kochani, w ich mentalności, jeżeli mam 2-3 żony, to znaczy, że potrafię utrzymać te żony. Tu panowie się powinni uśmiechnąć, dlatego że panowie wiedzą, ile utrzymanie małżonki kosztuje. To wyobraźcie sobie, panowie, że to mnożymy razy dwa, razy trzy. Więc trzeba jakąś majętność mieć, żeby te żony utrzymać. Jeśli jestem bogatym człowiekiem, bo uchodzę w społeczeństwie za człowieka bogatego wtedy, to też jestem szanowany. A któż nie chce być szanowany tam, gdzie żyje? Więc widzimy, że tutaj jakby Ewangelia, czy Słowo Boże mówiące o tym, że jeden nierozerwalny związek małżeński do końca życia napotyka na opory. Opory, tak jak powiedziałem, nie wynikające ze złej woli, ale z wierzeń, które przejęli po dziadach, po pradziadach. Pamiętam też, jeden z biskupów w Afryce opowiadał, kiedy przyjechał po mszy świętej, przychodzi do niego, do zakrystii tubylec i mówi: księże, ksiądz nawet nie wie, jakie zamieszanie powoduje w naszym umyśle. Ksiądz tak patrzy, nie wie za bardzo, o co chodzi. I kontynuował ten Afrykańczyk. Mówi tak: zanim ty tu przyszedłeś, mój dziad, mój pradziad byli kanibalami. Zjadali ludzkie mięso. Ty przychodzisz i mówisz, to przeczy godności ciała ludzkiego. Nie można tak robić, nie można zjadać ciała człowieka. Ale później odprawiasz mszę świętą, dajesz mi hostię i mówisz, ciało Chrystusa. Tu mówisz, nie wolno zjadać ciała, a tu później sam nam dajesz ciało Chrystusa, więc ty sobie nie wyobrażasz, księże, jaki zamęt wprowadzasz w nasze umysły, w nasze serca. Myślę, że takich problemów mentalnościowych jest na pewno więcej, ale co mogę powiedzieć, są bardzo otwarci rzeczywiście na wiarę. I nawet przekaz Ewangelii zupełnie musi się różnić od tego naszego europejskiego. My ciągle operujemy pojęciami, jest to dziedzictwo kultury grecko-łacińskiej, a dla Zambijczyka pojęcia w ogóle nie istnieją, abstrakcja nie istnieje. Trzeba bardzo konkretnie obrazami, poprzez przykłady, wtedy to przemawia. Kochani, mówię o wierze, o ich religijności, ale prawda też jest taka, że nasze działanie jako misjonarzy bardzo często rozpoczyna się od pomocy w ich egzystowaniu. Niestety tak jest, że generalnie żyją bardzo ubogo. I tutaj różnica pomiędzy miasteczkiem, miastem i wsią jest bardzo duża. Bardzo duża. Jeżeli jest głód, ich egzystencja zależy od pory deszczowej. Jeżeli jest dobra pora deszczowa, uprawiają przede wszystkim kukurydzę, tam jeszcze maniok, ryż, nawet pszenicę, ale przede wszystkim kukurydzę. I z tej kukurydzy, no tą kukurydzę mielą, później tworząc taką mąkę kukurydzianą i kiedy wodę zagotowują, woda się gotuje, to wrzucają odpowiednią ilość, mieszając, tworzy się taka konsystencja papki i to nazywają sima, to jest ich główne pożywienie. Kochani, kiedy jest pora deszczowa albo za słaba, czyli jest susza, albo za dużo deszczu, niestety głodują. I ci w miastach, w miasteczkach jakoś sobie radzą. Różne są też organizacje charytatywne, które pomagają, Kościół też pomaga, ale niestety na wsiach, gdzieś głęboko w buszu, co się dzieje, tam żaden samochód nie dojedzie, dlatego że no niestety droga jest nieprzejezdna i ludzie bardzo często właśnie we wioskach głodują. Zresztą czasami jestem tak zdenerwowany, takie można powiedzieć niepotrzebne i bezsensowne śmierci. Ktoś zachoruje na malarię. Malaria jest wyleczalna, to nie jest żaden problem. Tabletki wziąć i można się wyleczyć. Ale na wsiach, jeżeli ktoś zachoruje na malarię, no nie ma tych lekarstw, trzeba go przewieźć do szpitala czy jakiegoś ośrodka zdrowia. Nie ma transportu, nie ma samochodu. Jak mają dotrzeć? Zanim ten człowiek dotrze do szpitala, to już właściwie umiera. Na chorobę, która normalnie jest uleczalna. Kochani, co my jako misjonarze też robimy? Już dzieci czują właściwie taką biedę. Chociaż muszę wam powiedzieć, że tego w Polsce nie uświadczę, co w Zambii. Śmiech dzieci. Dzieci, które bawią się na podwórku wspólnie przy domach. Nasze dzieci to raczej w pokoju, komputer, gry i tak dalej. Tam dzieci, to mi przypomina moje dzieciństwo sprzed 30 lat. kiedy dzieci rzeczywiście razem się bawiły i one są szczęśliwe, ale nie mają takiego startu życiowego jak nasze dzieci. Bo szkoła jest płatna, tylko szkoła podstawowa, można powiedzieć w cudzysłowie, że jest darmowa, to znaczy nie płaci się czesnego, ale dziecko musi mieć mundurek, także to nie jest wynalazek Giertycha, mundurek musi mieć, jakieś przybory, dziecko musi zapłacić za toalety w szkole, za sekretariat, za telefon, który jest w szkole, także ta suma się uskłada, jeśli nie zapłaci, nie może kontynuować nauki, do widzenia. A w gimnazjum już trzeba około 120 dolarów zapłacić, żeby dziecko przez rok mogło kontynuować naukę, 150 dolarów w szkole średniej. I wyobraźmy sobie, że taka rodzina afrykańska, no to pięcioro, sześcioro dzieci, gdzie tam rodziców stać, żeby posłać nawet dwójkę czy trójkę dzieci? I często zauważamy, że jeśli jedno dziecko, ten mikrofon jest niebezpieczny, że jeśli jedno dziecko skończy edukację, to dopiero drugie może zacząć. Wtedy rodzice znowu płacą na szkołę. I tutaj my jako misjonarze z tych pieniędzy, które otrzymujemy od ludzi, od was, dużo właśnie przeznaczamy na edukację dzieci i młodzieży. Bo w ten sposób, myślę, to jest jakaś przyszłość dla Afryki. Drugą taką działalnością, którą prowadzimy, to jest dom rekolekcyjny na terenie naszej parafii. W nim odbywają się różnego rodzaju rekolekcje, nie tylko dla katolików, bo mamy też pełno kościołów protestanckich, chętnie też gościmy ich, bo to zawsze rekolekcje prowadzą do Jezusa, czy to katolickie, czy protestanckie. I odbywają się różnego rodzaju warsztaty tematyczne, jak żyć, jak odżywiać się, jak bronić się też przed wirusem AIDS, który niestety atakuje coraz bardziej. I to jest problem dla Afryki, AIDS. Myślę, że wiele osób, duża populacja ludności jest niestety już zainfekowana tym wirusem. My nie jesteśmy lekarzami, my nie mamy tabletek, chociaż one są generalnie dostępne. Bez tych tabletek one są trzeciej, czwartej generacji. To jest to, co Stany Zjednoczone czy tam inne kraje, powiedzmy, co chcą się pozbyć. Ale one i tak pomagają, czy wzmacniają organizm. I kiedy ma się jakieś jedzenie, to znaczy, jeśli odżywia się człowiek prawidłowo i zjada te tabletki, one pomagają, naprawdę wzmacniają organizm. No, biedota niestety nie może sobie pozwolić na, przede wszystkim na dobre jedzenie, więc tutaj jest problem. Ale co? Nie jesteśmy w stanie pomóc już zainfekowanym, ale jesteśmy w stanie też zmienić ich mentalność, czy próbować zmienić sposób ich życia, podchodzenia do współżycia, do takich spraw. Dlatego, tak jak powiedziałem, są różnego rodzaju rekolekcje w tym domu, czy warsztaty tematyczne. I chcemy też młodzież i dzieci trzymać, chcemy ich czymś zająć, trzymać ich zajętymi. Wiadomo, że jeśli młodzież nie ma co robić, no to zaczyna się błąkać i różne głupie pomysły wpadają do głowy. To jest chyba wspólne dla wszystkich młodych ludzi. Dlatego też na naszej misji zaczęliśmy budowę dwóch boisk do gry w siatkówkę i w koszykówkę. Chcemy poprzez sport też kształtować ich charaktery. Kochani, dużo już można mówić jeszcze na temat Zambii. Myślę, że następnym razem, może za 3 lata jak przyjadę, to jakieś slajdy też przywiozę, będzie spotkanie i wtedy jeszcze coś więcej się możemy dowiedzieć o Zambii. Jeśli, kochani, pragniecie się podzielić z Zambijczykami, z nami, jakąś ofiarą na te cele, o których wspomniałem, to składam wam serdeczny Bóg zapłać po mszy świętej. Przy wyjściu z kościoła będzie można dać dobrowolne ofiary, za które naprawdę bardzo wam dziękuję. Dziękuję również tym, którzy się modlili za mnie. Wiem, że część z was modliła się za mnie, kiedy przeżywałem trudne momenty w chorobie. Teraz można powiedzieć, ta choroba jest na razie opanowana. Nie ma żadnych postępów, Zatem jeśli Pan Bóg pozwoli, to w czwartek już znajdę się na ziemi zambijskiej. Ale walka z chorobą trwa dalej, dlatego proszę Was również o modlitwę, o ofiary duchowe, cierpienie, które ofiarujecie za mnie, abym mógł pełnić wolę Bożą. Ja również Was zapewniam o naszej modlitwie. Mamy piękny zwyczaj na misji wypracowany przez moich poprzedników. Po kolacji idziemy do groty, do Matki Bożej i modlimy się różaniec właśnie za tych, którzy nas wspomagają, którzy wspierają naszą misję. Myślę, że i Wy będziecie też w tych modlitwach. I dwa razy w miesiącu każdy z nas odprawia mszę świętą właśnie za dobroczyńców. Bóg zapłać Wam wszystkim, księdzu proboszczowi za zaproszenie mnie tutaj, księżom wszystkim i księdzu diakonowi za otwartość, za serdeczność, którą mnie obdarzają. Szczęść Boże.